Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy dzisiaj także naszego gościa. Jest z nami pan dr Jacek Pulikowski, który przedstawi nam temat razem ze swoją współmałżonką, panią dr Jadwigą. Jak wygrać macierzyństwo? Dzisiejszy temat będzie tak troszeczkę inaczej prowadzony, bo małżonki nie ma w studiu.
No właśnie, już się zaczynam z tego tłumaczyć, bo mieliśmy być razem, ale obowiązki matczyne, dosłownie, zdrowotno-opiekuńcze, spowodowały, że musiała zostać w domu w Poznaniu. Także to, co mężczyzna może powiedzieć, to ja postaram się powiedzieć. Natomiast to, co będzie jednak musiała powiedzieć kobieta, to zostawimy żonie.
Ale może jeszcze dokończymy.
Dodamy jeszcze, że pani dr Jadwiga pełni funkcję diecezjalnego doradcy życia rodzinnego archidiecezji poznańskiej, a pan dr Jacek Pulikowski jest nauczycielem akademickim, jest autorem popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej i zajmuje się poradnictwem rodzinnym.
No to się wszystko zgadza w każdym.
Tak, także jak wygrać macierzyństwo, żeby ktoś nie zrozumiał, że tutaj wypreparowaliśmy tylko macierzyństwo stałej otoczki małżeństwa, rodziny, no bo są różne pomysły, prawda, w tej chwili. Dlatego przede wszystkim właśnie małżeństwo sakramentalne. Mąż ma głos.
Tak.
Jacek Pulikowski.
Ja może się najpierw jeszcze wytłumaczę z tego tytułu. On się wziął z serii książeczek Jak wygrać i było kilka książeczek księdza Marka Dziewieckiego, jak wygrać życie, jak wygrać przyjaźń, jak wygrać kobiecość było również. Ja napisałem takie dwie książeczki, jak wygrać miłość i jak wygrać ojcostwo. I po tym zwrócono się do nas, żeby jeszcze napisać, jak wygrać macierzyństwo. I to było takim impulsem do tytułu dzisiejszej audycji. Wspólnie z żoną tamtą książkę już właściwie napisaliśmy, ona kiedyś tam się okaże. Ale właśnie, dlaczego, czy w ogóle mężczyźnie wolno na te tematy mówić? Tu będę się bronił, że jednak tak. Bo tak naprawdę macierzyństwo w ogromnej mierze od mężczyzn zależy. Udane macierzyństwo, tak jak udane ojcostwo, w ogromnej mierze zależy od kobiet. Jesteśmy, można powiedzieć, od siebie jakby uzależnieni, bo takiego biologicznego macierzyństwa, ojcostwa nie ma bez płci obojga. I dzisiejsze różne, właśnie tak jak Leszek wspomniał, dziwaczne pomysły no są wbrew naturze. One są wynaturzeniami po prostu. Zgodnie z naturą, zgodnie z planem Stwórcy, mężczyzna i niewiasta, tak w tej kolejności tak podaję, bo w tej kolejności w Piśmie Świętym znajdujemy, są stworzeni do tego, by czynić sobie ziemię poddaną i rozmnażać. Bardzo wyraźnie to Stwórca w Księdze Rodzaju mówi. Nasz papież, jak my to jeszcze ciągle powtarzamy, jeszcze pewnie długo będziemy powtarzali, nasz papież Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że jesteśmy stworzeni na dwa sposoby bycia ciałem. Sposób bycia ciałem kobiecy, sposób bycia ciałem męski. I zupełnie oczywiste jest, po co zostaliśmy tak stworzeni, dlaczego, w jakim celu. Bo wszystko to Stwórca uczynił, było mądre i opatrznościowe, więc kobiety uczynił takimi, jakie są, po to, by mogły matkować właśnie, a mężczyzn by mogli ojcować. I tak jak wspomniałem, te dwie funkcje są od siebie nawzajem uzależnione, ojcowanie i matkowanie. I tak naprawdę kobieta się odnaleźć i szczęśliwa być może tylko wtedy, kiedy będzie matkować. W bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Niekoniecznie rodzić własne dzieci, a mężczyzna tylko wtedy będzie sobą, będzie mógł być szczęśliwy, gdy będzie ojcował. I często używam do określenia rozróżnienia zadań kobiety i mężczyzny dwóch słów, które myślę większość słuchaczy skojarzy jako tytuł dzieła Karola Wojtyły: miłość i odpowiedzialność. Kobieta jest w sposób specjalny stworzona do tego, by szerzyć miłość w świecie, a mężczyzna jest specjalnie stworzony do tego, by brać odpowiedzialność za to, co się w świecie dzieje. Wiemy, że mężczyzna już w raju nawalił, bo jak kobieta zerwała jabłko, to Pan Bóg jego spytał, co robisz. On się w krzakach, no uciekł w krzaki po prostu i zaczął zganiać na niewiastę. Panie Boże, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, zwiodła mnie i tak dalej. Znamy te słowa. Ale mężczyzna, który ucieka od odpowiedzialności, nie jest szczęśliwy. Dzisiaj my widzimy w różnych miejscach, również na piedestale państw świata niemalże, pełniących najwspanialsze, najbardziej niby odpowiedzialne funkcje, ludzi nieraz skrajnie nieodpowiedzialnych, nawet nieodpowiedzialnych za słowa własne. Ja nie chcę tu się wypowiadać na temat polityków, ale aż to porównanie się w tym momencie ciśnie. Ale żeby uporządkować troszeczkę, skoro mamy mówić o macierzyństwie, o matkowaniu, to pewnie dobrze jest na początku wyraźnie zaznaczyć, że matkowanie może być nie tylko takie w rodzinie, matkowanie duchowe, o tym nie bardzo chciałbym mówić, dlatego że się po prostu na tym nie znam. Ja mogę oczywiście podać przykład przepięknego matkowania matki Teresy z Kalkuty, prawda, że ona, nikt nie stawia wątpliwość, że ona była cudowną matką. Widzimy bardzo wyraźnie, że celibat i kapłana, i siostry zakonnej daje szansę na nieograniczone ojcowanie kapłana, czy matkowanie siostry zakonnej. Ale chciałbym się dzisiaj skupić na tym, co powiedzmy jest mi bliższe i o czym mogę parę słów powiedzieć, również doświadczenia nie tylko własnej rodziny, ale właśnie poradni, bo od wielu, wielu lat z żoną prowadzimy poradnie dla małżeństw i tam no, bardzo wiele widzimy, no niestety, zwłaszcza tych cieni matkowania, tych załamanych karier macierzyńskich. I myślę, że o tym też trzeba mówić nie dlatego, żeby szerzyć zło w świecie, tylko żeby w pewnym sensie ostrzegać, żeby ukazywać, że tak naprawdę łatwo upaść, że kto stoi, niech baczy, by nie upadł, jak święty Paweł mówił. A więc zajmiemy się matkowaniem w rodzinie i tak jak wspomniałem tutaj, to sprzężenie macierzyństwa i ojcostwa jest pełne, bo matka staje się matką dzięki mężowi, który staje się jednocześnie ojcem, prawda? I to jest ze sobą związane. Co więcej, to związanie idzie jeszcze dalej, bo tak naprawdę wypełnienie funkcji macierzyńskich, wypełnienie funkcji ojcowskich nie zależy indywidualnie od matki, od ojca z osobna, tylko tak naprawdę najbardziej to od ich więzi, od komunii małżeńskiej. Zresztą też słyszeliśmy wielokrotnie o tej komunii, na wzór komunii osób boskich, mówił Jan Paweł II. Komunia małżeńska na wzór zupełnie niepojętej komunii osób boskich. I ta właśnie komunia, jej jakość, tak naprawdę jest głównym czynnikiem decydującym o wychowaniu dzieci. Nie żadne techniki wychowawcze, nie żadne przeczytane tomy czy tony książek na ten temat, czy sposobów oddziaływania na dzieci. Po prostu przede wszystkim dzieci muszą oglądać przykład pięknej, wiernej, dozgonnej, ofiarnej miłości rodziców, tej pogłębiającej się komunii. I to jest klimat wychowania. I to jest klimat, w którym jedyny klimat, w którym tak naprawdę do końca można wygrać macierzyństwo. I tak samo ojcostwo zresztą. Ale żeby coś wygrać, to pewnie warto na chwileczkę zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby nie przegrać. Żeby czasem nie przegrać walkowerem, żeby nie przegrać głupio tego, co mamy do wygrania. I są dwa sposoby przegrywania macierzyństwa, czy można na dwa sposoby spojrzeć na przegrywanie macierzyństwa. Z jednej strony to jest po prostu zły plan. Zły plan życia, w którym macierzyństwo jest albo wykreślone, albo źle wpisane. A drugi, zła realizacja dobrego planu. I teraz zacznijmy od tego pierwszego. Można przegrać, nie wiem, mecz w piłkę, nie dlatego, że zawodnicy źle kopią, tylko że na przykład założyli sobie, że będą kopać do własnej bramki, prawda? I tak niestety się dzieje często w życiu, że oszukane dziewczyny, oszukane kobiety nie idą w stronę macierzyństwa, nie zmierzają w stronę swojego szczęścia, tylko tęsknoty swoje lokują, zresztą za podpowiedzią świata, lokują w karierach, które są wręcz sprzeczne z macierzyństwem. Bardzo często w karierach męskich, które rzekomo mają dać im szczęście. Oczywiście te kariery dają jakąś tam tanią satysfakcję, że wygrała z tyloma mężczyznami, ale szczęścia prawdziwego nie da zwycięstwa nad mężczyznami, jeżeli to nie będzie w tym, nie będzie w jej naturze, nie będzie w tym, do czego została stworzona, nie będzie w matkowaniu, prawda? Czy jakaś kobieta jeszcze wierzy, myślę, że wiele wierzy, że będzie szczęśliwa, jak będzie bizneswoman i pokona wszystkich mężczyzn, nie wiem, w przemyśle zbrojeniowym, prawda? Ona może zrobić wielkie pieniądze, może mieć wielką satysfakcję, taką no, właśnie z tytułu zwycięstwa, ale ona nie nasyci swojej natury tym zwycięstwem, bo to nie leży w jej naturze po prostu. Tak więc myślę, że można by pewnie i osobną audycję, może cały cykl audycji zrobić na temat, jak to dzisiaj świat mami młode dziewczyny wizjami szczęścia zupełnie nie tam, gdzie to szczęście dla kobiety leży. Karierami pozamacierzyńskimi, wręcz często sprzecznymi z macierzyństwem. Może nie będziemy tego w tej chwili rozwijać, bo mówię, temat ogromny i bardzo, bardzo ważki. Natomiast drugi, chciałbym się zatrzymać nad tym drugim sposobem przegrywania. Plan jest dobry. Kobieta chce wejść w małżeństwo, chce założyć rodzinę, chce mieć dzieci, chce być szczęśliwa w małżeństwie. Tyle, że ten plan się nie udaje. I jest oczywiście bardzo wiele powodów, dla których których to ten plan się nie udaje. Ale może to zabrzmi dziwnie, może niewiarygodnie, ale tak stwierdzam po wielu, wielu latach pracy w poradni dla małżeństw, że tak naprawdę problem zaczyna się na samiutkim początku przy wyborze osoby na męża, a właściwie ściśle powinno się powiedzieć na ojca własnych dzieci. Dzisiaj dziewczyny wybierają kolegów sobie do partnerów, do zabawy takiej czy innej, natomiast często ci chłopcy zupełnie niedojrzali, absolutnie nie nadają się do wejścia w funkcję ojca odpowiedzialnego za losy rodziny. I potem one próbują to łatać, próbują brać na siebie odpowiedzialność, bo im jakby bardziej zależało. Biologia w pewnym sensie, trzeba powiedzieć, kobietę bardziej ponagla do małżeństwa, bo mężczyzna może bardzo długo pozostawać płodny, może być ojcem w późnych latach swojego życia, natomiast ten czas rodzenia dzieci dla kobiety jest jakoś limitowany, prawda? No i trudno się dziwić, że dziewczyny jakby bardziej dążą do macierzyństwa. Nieraz do założenia rodziny tym samym, ale nieraz to dzieje się ogromnym, wręcz dramatycznym kosztem, że wiąże się z człowiekiem, który absolutnie nie nadaje się do bycia ojcem jej dzieci. Myślę, że to jest najczęstszy powód tych tragedii, że pobieramy się, czy wychodzimy za mąż, kobiety wychodzą za mąż, za mężczyzn nieodpowiedzialnych. Ktoś może powiedzieć, no trudno, tacy są mężczyźni. Na szczęście nie wszyscy, ale z drugiej strony jest tutaj marnowana niesamowita szansa. Ja to często powtarzam młodym dziewczynom. Czasem z narzeczonymi przed ślubem się spotykam, no i pytam, czego oczekujesz od swoich narzeczonych? Czego oczekujecie od swoich narzeczonych? No, takie zdziwienie wielkie, bo one właściwie oczekują tylko jednego, żeby on się nie rozmyślił. Ona się zgodzi na wszystko. Ona pójdzie na wszystkie, nawet moralnie złe ustępstwa, żeby on tylko do tego ślubu doszedł. On jeszcze przed ślubem się już ma swoją pozycję, już się rozbesa. Właściwie on się nie musi wysilać. On tylko wystarczy, że się zgodzi. Prawda? Ona już wszystko będzie próbowała budować, ratować, łatać potem. I kochający chłopak naprawdę przez rok znajomości, powiedzmy przed ślubem, rok narzeczeństwa, to on może z sobą ogromnie wiele zrobić dla dziewczyny, że ona mu postawi mądre, wysokie wymagania. I tu bardzo wiele kobiet nawet spotyka przyzwoitego chłopaka. I zamiast wykorzystać to, że on jest zakochany, w dobrym tylko znaczeniu wykorzystać, zmobilizować go do wysiłku, żeby stał się lepszym człowiekiem, żeby nauczył się większej odpowiedzialności, żeby wziął na siebie coś więcej niż dotychczas brał, to ona z żadnych wymagań, żeby się tylko właśnie nie rozmyślił. Szkoda. Szkoda. I tutaj bardzo wiele się przegrywa i potem, ja to obserwuję w poradni po latach, że właśnie on tak naprawdę nigdy nie zaczął pracować nad tym, żeby być dobrym ojcem. Nawet jej nie musiał zdobywać, bo ona już się zgodziła na wszystko. Jeszcze chętnie przed ślubem. Prawda? Tak więc kluczową sprawą, tak jak wspomniałem, dla wygrania macierzyństwa jest wybór ojca dla swoich dzieci. Ja czasem mówię dziewczynom młodym, zakochanym, już dzisiaj wczesno, małolatki się zakochują już bardzo poważnie nieraz i mówię, zadaj sobie jedno kontrolne pytanie. Zadaj sobie jedno pytanie na samym początku, poznałaś chłopaka, podoba ci się, spytaj sama siebie, czy chciałabyś mieć takiego syna jak on. Wiele by sobie zasłoniło oczy rękoma z przerażeniem, krzyknęło, że absolutnie nie, to nic podobnego, prawda? No to wtedy razy wiej natychmiast. Bo to, że on jest przystojny, gra na gitarze i że koleżanki ci go zazdroszczą, to jest za mało na zbudowanie życia, na budowanie całego życia, wychowanie dzieci i tak dalej, na branie odpowiedzialności za losy rodziny. Tak więc gdyby nawet to jedno kontrolne pytanie zadały sobie dziewczyny, poznając chłopaków. Albo czy chciała, czy wyobrażała sobie jako ojca swoich dzieci, czy chciała być, żeby syn był podobny do niego, prawda? Oczywiście chłopacy o to samo mogą się pytać. Też pewnie nie wchodziliby w jakieś karkołomne związki z dziewczynami, które się po prostu podobają, a absolutnie nie nadają się na matkę dzieci. Tak więc nie chciałbym mówić w ten sposób, że wszyscy, którzy mają złe małżeństwa, w tym się nie udaje, to są sami sobie winni. To nie tak. Ale ci, którzy jeszcze nie weszli w małżeństwie, niech wiedzą, że można na samym początku, jeszcze przed startem, bardzo dużo wygrać, ale też można bardzo wiele przegrać. Ale żeby troszeczkę uporządkować to, o czym mówimy, to pewnie wypadałoby powiedzieć, na czym polega istota macierzyństwa. Kobiety zostały stworzone do macierzyństwa, a istotą macierzyństwa jest altruistyczna służba, czyli po prostu miłość, bezinteresowana, piękna miłość. Bez patrzenia, co ja z tego będę miała, jak mi się to opłaci, obdarowywanie całą sobą. I trzeba powiedzieć, że kobiety mają do tego predyspozycję. Co więcej, macierzyństwo fizyczne niejako wymusza na kobiecie tą postawę właśnie takiej ofiarności. Widziałem wielokrotnie dziewczyny niedorozwinięte tak za bardzo, niedojrzałe do małżeństwa, nieraz kilkunastoletnie, 17, 16 nawet letnie, zaskoczone macierzyństwem. I one naprawdę przyjęły to dziecko, zdecydowały się i Bogu dzięki. I co się okazuje, one w krótkim czasie zupełnie zmieniły widzenie swojego życia. One stały się poważne, one stały się ofiarne, one potrafiły dla tego dziecka się poświęcać, a dotychczas zupełnie to w głowie nie było. Tak więc kobieta ma tą ogromną szansę, że przez swoje fizyczne macierzyństwo niejako prawie za darmo dostaje szansę takiego rozwoju siebie, bo rozwój człowieka polega na pokonywaniu swojego egoizmu. I oto właśnie wobec własnego rodzonego dziecka najłatwiej się tego egoizmu pozbyć. I teraz powinienem wypowiadać długie zdania na temat, jak to dobrze, jak kobieta się poświęci dla rodziny, jak z tego tytułu będzie szczęśliwa. Ale pewnie lepiej będzie, jak oddam w tej chwili głos żonie, z którą mamy właśnie połączenie.
Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie witamy. Cieszymy się, że pani może być z nami również i ze słuchaczami, no bo tutaj pan mąż zrobił pewien wstęp. A teraz, co żona ma do powiedzenia na temat, jak wygrać macierzyństwo? Prosimy bardzo, pani doktor Jadwiga Pulikowska.
Szczęść Boże wszystkim w studio i wszystkim słuchaczom. Nie ukrywam, że mam tremę, zdecydowanie większą niż gdybym była razem w studio, ale postaram się przekazać parę drobnych przemyśleń moich osobistych właśnie na ten temat. Najpierw bardzo dziękuję mężowi za wprowadzenie i nie ma żadnych wątpliwości, że podpisuję się pod wszystkim, co powiedział. Także jak najbardziej akceptuję takie właśnie przedstawienie sprawy. Jacek przedstawił w jakiś sposób zagrożenia macierzyństwa, a ja chciałabym się podzielić pewnymi radościami macierzyńskimi. Bo myślę, że to jest ogromnie ważne, a często niedoceniany aspekt macierzyństwa. Radości, które z faktu bycia matką płyną i które właśnie mogą wspomóc nas w tym, żeby macierzyństwo wygrać. Na początek podkreślę raz jeszcze to, co leży u podstawy dobrego macierzyństwa. To jest wybór najlepszego ojca dla naszych dzieci. I tutaj nie mam wątpliwości, że to musi być wybór racjonalny, ale również i wybór serca. I w takim układzie ojciec, który mam nadzieję, że zawsze, tak jak i mama, będzie wzrastał w swoim rodzicielstwie, w swoim ojcostwie, będzie najlepszym wspomaganiem dla mamy i dla jej macierzyństwa. A teraz już o samych radościach, które się wiążą bezpośrednio z dziećmi. najpierw to będzie radość myślenia i marzenia o dzieciach. I myślę, że bez tego nie ma mowy o myśleniu o założeniu rodziny, o wyjściu za mąż, o pobraniu się. Zresztą to bardzo jest jasno i jednoznacznie jest sformułowane wśród pytań w czasie zawierania sakramentu małżeństwa. Czy przyjmiecie z miłością i po katolicku wychowacie potomstwo, którym was Bóg obdarzy? A więc pozytywna odpowiedź na to pytanie już od razu nas ustawia pozytywnie do dzieci, do każdego dziecka, które się w naszej rodzinie pojawi. I to już jest ogromna radość, że możemy o tych naszych dzieciach myśleć, a mamy jeszcze jedną szansę. Mamy szansę planować ich poczęcie. I to jest znowu wielka radość, jeżeli możemy wspólnie, już jako żona i mąż, a wcześniej jeszcze jako narzeczeni, przygotowywać się do tych ważnych i odpowiedzialnych zadań. A teraz jako żona i mąż wybierać ten najlepszy moment na poczęcie każdego naszego kolejnego dziecka. Bo myślę, że to jest ogromnie ważne i piękne, jeżeli rzeczywiście możemy tych kilka, kilkanaście, czy może dwadzieścia kilka razy w życiu planować poczęcie naszych dzieci. Z tego, co słyszałam, to rekord polski jest 22 dzieci. Ale wiadomo, że nie w każdej rodzinie aż tyle dzieci może być. Wobec tego warto, żeby moment poczęcia był tym momentem specjalnie przygotowanym, wybranym i takim bardzo, bardzo radosnym. Choć przecież my jako możliwi rodzice tego momentu nie znamy. To jest moment nieprawdopodobnej tajemnicy. My tylko stwarzamy najlepsze warunki, ażeby do poczęcia mogło dojść. W jakiś sposób, jak gdyby wysyłamy zaproszenie do każdego naszego kolejnego dziecka. Jeżeli Pan Bóg zechce, to zaproszenie zostanie przyjęte. Pobłogosławiona zostanie nasza miłość i zostaniemy obdarzeni dzieckiem. Dzieje się to w tajemnicy łona kobiety. W tajemnicy, przed którą tylko uklęknąć wypada, bo jeżeli nawet nasza biologiczna znajomość prawidłowości funkcjonowania organizmu i prawidłowości biologicznych dotyczących poczęcia jest w tym w naszym XXI wieku już spora, to przecież i tak sam fakt połączenia się komórki jajowej z plemnikiem pobłogosławiony przez Pana Boga duszą nieśmiertelną jest największą i najpiękniejszą tajemnicą. Tajemnicą, przed którą tylko nie tyle pochylić czoło, co wręcz przyklęknąć trzeba. Ale to, że stajemy się współpracownikami Pana Boga, to jest to nieprawdopodobna radość, którą możemy w sobie nosić przez całe nasze życie. I dlatego myślę, że warto do tego się odpowiednio dobrze przygotować, dobrze poznać rytm płodności, prawidłowości biologiczne, które płodnością pary małżeńskiej rządzą. I umieć zastosować to w praktyce. Tak właśnie, żeby wybierać te najlepsze momenty na poczęcie każdego kolejnego dziecka. A potem, jeżeli już zostaniemy pobłogosławieni i rzeczywiście dziecko się pocznie, to my jako rodzice mamy szansę najwcześniej ze wszystkich ludzi wiedzieć, że już rodzicami jesteśmy, że jest już z nami ten mały człowiek, który się wewnątrz organizmu mamy rozwija. I to znowu jest nieprawdopodobna radość, kiedy rozpoznajemy te pierwsze sygnały płynące od tego naszego malutkiego jeszcze wówczas dziecka. Różne są te sygnały i myślę, że każda mama może je sobie przypominać, może różnie je rozpoznawać. Możemy również na podstawie obserwacji temperatury poznać i mieć potwierdzenie, że to wszystko, co obserwujemy, to rzeczywiście jest już obraz życia naszego dziecka. I potem cały czas błogosławiony, bo rzeczywiście jest czas ciąży czasem błogosławionym. I oby był. I oby był dla każdej mamy. Najszczerzej i najserdeczniej tego życzę, żeby był to rzeczywiście czas błogosławiony od początku do końca. Niezależnie od rozmaitych utrudzeń tego czasu. Niech będzie to czas prawdziwie błogosławiony, kiedy mama jest tą najbliższą opiekunką swojego dziecka, kiedy otacza je całą sobą, kiedy jest dla niego całym światem. I kiedy może przygotowywać się z pomocą taty oczywiście do bardzo ważnego i pięknego wydarzenia, jakim będzie poród, jakim będzie przyjście na świat, pojawienie się w zewnętrznym świecie naszego dziecka. I to znowu warto ten czas dobrze wykorzystać, żeby to ważne wydarzenie, jakim jest rodzenie się człowieka, było dobrze przygotowane, było jak najpiękniej rozegrane i było jak najlepszym wydarzeniem dla każdego członka rodziny, bo jest to wielkie wydarzenie i dla taty, i dla mamy, która swojemu dziecku tak bardzo bezpośrednio towarzyszy, ale oczywiście jest to najważniejsze wydarzenie dla tego rodzącego się maleństwa. I to, że możemy mu towarzyszyć, to jest znowu piękne i radosne. I nie do zapomnienia. Jestem przekonana, że każda mama pamięta każde rodzenie się kolejnego dziecka. A potem znowu piękny czas, czas karmienia piersią. Oby jak najwięcej mam decydowało się na to, co dla dziecka i dla niej samej jest takie piękne i takie radosne. Znowu, ta bezpośrednia więź, w której mamy rodzonej nikt nie zastąpi, w której mama jest właśnie zupełnie wyjątkowa. I to, że pokarm mamy to nie tylko najlepsza odżywka dla dziecka, najlepszy skład pokarmowy niewątpliwie, to nie tylko to, że jest to również najlepsze zabezpieczenie zdrowotne dla dziecka. Cały zestaw przeciwciał, które mama swojemu maleństwu przekazuje. Ale to jest w pierwszym rzędzie ta witamina M. Witamina miłości matczynej, która razem z bliskością dziecka i mamy jest przekazywana. I to, że to nasze maleństwo uczy się świata poprzez wzrok, rozpoznając najpierw twarz swojej mamy, bo to jest właśnie odległość dobrego widzenia, ostrego widzenia dla noworodka. Od piersi do twarzy mamy. A więc jest mama pierwszą osobą, którą taki maluszek rozpoznaje, jeśli chodzi o jej wygląd. I to znowu są sprawy, których nie da się przecenić. Takie radości, te małe kamyczki w mozaice radości macierzyńskich. A potem stopniowo towarzyszenie dziecku w jego rozwoju. To towarzyszenie jest od pierwszego dnia, od momentu poczęcia do porodu, ale i później. Towarzyszenie w zdobywaniu nowych umiejętności. I tych umiejętności jest nieprzebrana ilość. To codziennie coś nowego. Pod warunkiem, że mama jest z tym dzieckiem i jemu towarzyszy. Wtedy może się tym wszystkim cieszyć. Każdym nowym ząbkiem, każdą umiejętnością, siadaniem, wstawaniem, każdym kroczkiem, od pierwszego kroku poczynając. I to jest nadzwyczajne, jeżeli właśnie mama może swojemu dziecku w tym wszystkim towarzyszyć. Niewątpliwie, że tym radościom towarzyszy wysiłek, towarzyszy zmęczenie. Ale jakże często można sobie to zmęczenie odpracować. Jakże często można zupełnie o nim zapomnieć, momencie, kiedy wieczorem spojrzy się na swoje śpiące dziecko, na wszystkie swoje śpiące dzieci, które są wtedy jak aniołki. I rzeczywiście tej radości, tej siły, jaka płynie ze spojrzenia na śpiące dzieci, chyba też się nie da przecenić. I myślę, że tutaj zgodzą się ze mną wszystkie mamy, które mogą być tak codziennością utrudzone, że to jest coś, co dodaje im sił, co je uskrzydla do każdego następnego dnia, choćby miał być niełatwy. Potem to macierzyństwo staje się coraz bardziej jak gdyby na odległość, bo jest to stopniowe towarzyszenie i wypuszczanie dziecka z domu. Często trudniejsze dla mamy niż dla dziecka. To jest to pierwsze pójście do przedszkola, potem pierwszy dzień w szkole, w jednej szkole, drugiej, kolejnej. To potem są te pierwsze znajomości, koleżanki i koledzy, pierwsze miłości. To potem będzie również wybór drogi życiowej, wybór swojego powołania. A jeżeli to będzie powołanie do małżeństwa, to wybór tej drugiej połowy życia. I temu wszystkiemu mama, a właściwie dokładniej mówiąc obydwoje rodzice, towarzyszą. Towarzyszą już teraz z pewnego dystansu. Ale przecież mamą nie przestaje się być aż do końca życia. Rodzicami nie przestaje się być aż do końca życia. Wobec tego to nasze dziecko, nawet jeżeli jest już dorosłe, jeżeli jest już dojrzałe, do pełnej samodzielności, jeżeli zakłada własną rodzinę, to przecież pozostaje nadal naszym dzieckiem. To wobec tego możemy mu towarzyszyć już nie tak bezpośrednio i na co dzień, jak to było z noworodkiem, z niemowlęciem, ale możemy mu towarzyszyć każdego dnia swoją modlitwą. I myślę, że to jest znowu coś takiego bardzo pięknego, że nigdy za dużo tej modlitwy. Że zawsze możemy każde nasze dziecko, nawet już zupełnie dorosłe, nawet niekiedy żyjące na drugim krańcu kuli ziemskiej, wspomagać modlitwą. I to jest też nasze zadanie rodzicielskie aż do końca życia. I tak to wygląda z tymi radościami macierzyńskimi, które w jakiś sposób zaczną się powtarzać. W momencie, kiedy nasze dorosłe dziecko będzie zakładać własną rodzinę, kiedy będzie myśleć o własnych dzieciach, kiedy rzeczywiście potem doczeka się poczęcia, narodzenia kolejnych dzieci. I w ten sposób nasza miłość, miłość macierzyńska, wspólna nasza miłość rodzicielska będzie się przekazywać następne pokolenia. I to jest ta perspektywa spojrzenia na macierzyństwo, na wygrane macierzyństwo, że ono nie kończy się ani dziś, ani jutro, ani nawet z chwilą śmierci. Ono trwa i przeciąga się nieskończoność, wieczność. Poprzez nasze dzieci, wnuki, ale i poprzez duszę nieśmiertelną każdego naszego kolejnego dziecka. Niezależnie od tego, jak długo, czy raczej jak krótko miałoby ono żyć, to jego dusza nieśmiertelna będzie żyła w wieczności. I to jest ta perspektywa wygrywania macierzyństwa. To jest, myślę, taka nieprawdopodobna radość macierzyńska, o której aż z drżeniem myślę, że tylko można mówić. Takie
jeżeli
są
mogę,
moje króciutkie przemyślenia dotyczące tych radości.
Dziękuję Ci, Agusiu, bardzo, ale wiesz co, ja nie wiem, czy jedną rzecz powiedziałaś bardzo dokładnie i dosadnie. Jak to jest z tym małym dzieckiem i mamą w domu? Bo myślę, że dzisiaj jest tak ciężko być kobietą w domu z małymi dziećmi, ukazywałaś te radości, ale może powiedz, jak z tobą było.
Bardzo się cieszę, że mogłam być z naszymi dziećmi. Z trojgiem naszych dzieci przez 10,5 roku byłam w domu. I cieszę się ogromnie. Jestem bardzo wdzięczna najpierw Panu Bogu, a potem Jackowi, mojemu kochanemu mężowi, że mogłam zostać w domu z naszymi dziećmi. Że mogłam im towarzyszyć, tak jak mówię, w każdym kolejnym kroczku. W każdej kolejnej umiejętności, uczeniu się nowego słowa. Że widziałam ten ich rozwój, starałam się im przekazać to, co najpiękniejszego i najważniejszego. Ale one mi odpłacały właśnie tym swoim nadzwyczajnym rozwojem. Tym wszystkim, czego się uczyły z taką fantastyczną, jak każde dziecko, łatwością. I to jest czas, którego nie oddałabym za nic. I bardzo się cieszę, że mogłam z nimi być. W tej sytuacji konieczność zrezygnowania z pracy zawodowej, z pracy naukowej, do której wiedziałam, że już nie będę mogła wrócić. Bo nauka się rozwija bardzo szybko, zwłaszcza w dziedzinie biochemii. I tam w badaniach naukowych mógł mnie zastąpić ktoś inny. Natomiast tutaj, przy każdym naszym kolejnym dziecku, wiem, że nikt mnie nie mógł zastąpić. Że to ja, a nie ktokolwiek inny był najlepszą mamą każdego naszego dziecka. I to mnie bardzo często podtrzymywało na duchu, kiedy byłam bardzo zmęczona, ale to również pomagało mi odnaleźć się w tym zmęczeniu, w tych rozmaitych codziennych uciążliwościach. I to pomagało mi naprawdę cieszyć się tym, że mogłam z nimi być. Potem tego brakowało, kiedy wróciłam do pracy zawodowej innego rodzaju, w momencie, kiedy najmłodsze dziecko poszło do szkoły. I kiedy nie mogłam już, tak jak przy starszych, być w momencie, kiedy wracało ze szkoły.
Dzięki serdeczne. Ja myślę, że ten moment jest właśnie tym miejscem, w którym dzisiaj wiele dziewczyn pociągnięty jakimiś super karierami, nie wiadomo jakimi wizjami, gubi swoje macierzyństwo, że nawet nie chce być ze swoimi dziećmi w domu, bo nie wie, co to jest. I potem nie wie, co traci. Ja już nie chcę mówić, nawet grozić, że potem się dzieją różne smutne nieraz dzieci, gdzie to widziałem na własne oczy, jak trzylatek dziewczynka w chwili, kiedy się przestraszyła, pobiegła się przytulić do babci, nie do mamusi. Bo babcia od urodzenia jej towarzyszyła i była tą, do której ta matka to strasznie przeżyła. Matka tego dziecka wręcz wyzwała swoją matkę, babcię, że kradnie dziecko. Ale tak naprawdę to ona sama je oddała. I pewnie to...
Dlatego, jeżeli mogę coś wtrącić, tak. Ja nie wątpię, że każde małżeństwo, każda rodzina ma swoją niepowtarzalną historię. Warto już zawczasu pomyśleć, jaka chcielibyśmy, żeby była historia naszej rodziny. Jaka byłaby dla nas najpiękniejsza historia naszej rodziny. I do tego dążyć. Nawet jeśli miałoby to być kosztem pewnych wyrzeczeń, choćby wyrzeczeń materialnych. Z tym się trzeba liczyć. To jest rzeczywiście czasami niełatwa decyzja. Myślę, że trudniejsze bywają te decyzje takie emocjonalne, związane z jakimś poczuciem własnej wartości w pracy zawodowej, a niższym poczuciem własnej wartości w momencie, kiedy jesteśmy w domu z dziećmi. Natomiast tutaj ogromny apel do panów, do tatusiów, żebyście zechcieli doceniać swoje żony jako mamy waszych dzieci. Najlepsze mamy waszych dzieci. I wtedy na pewno kobietom będzie łatwiej decydować się na to, żeby z własnymi dziećmi być w domu, żeby je samodzielnie wychowywać.
Jeszcze bym chciał dodać tak po męsku parę słów, bo wydaje mi się, że dzisiaj dziewczynom jest rzeczywiście trudno, dlatego że żyjemy w kulturze takiej antymacierzyńskiej i kobiety, które pozostają w domu z dziećmi, nazywa się pogardliwie niepracującymi, prawda? Czasem darmozjadami. I to jest ogromnie trudno. Rzeczywiście to, co powiedziałaś przed chwilą, że gdyby mężczyźni, mężowie, ojcowie nosili swoje żony, matki, swoich dzieci na rękach, dosłownie i w przenośni, to pewnie ten klimat wokół macierzyństwa by się zmienił. Myślę, że już tak dla porządku warto by wymienić całe te wściekłe, chyba można powiedzieć, ataki pań feministek na macierzyństwo właśnie. One niby upominają się o kobiecość, ale przecież pierwszym sztandarowym hasłem to jest zabijanie własnych dzieci. No przecież to jest obłąkańcze. Są biedne kobiety, które straciły zupełnie jakieś poczucie samej siebie, prawda, gdzie szukają zwycięstwa w rolach męskich, w rolach, w pewnym sensie panie feministki głoszą pochwałę męskości. Pokażą kobietom się uszczęśliwiać poprzez pełnienie funkcji męskich.
To prawda, ale są to te zagrożenia. Zagrożenia kobiecości, zagrożenia macierzyństwa, a wolałabym, żebyśmy jednak pokazywali właśnie te radości i te plusy.
Dobra, ale jeżeli ja już, będziemy się teraz przekomarzać na antenie, ale jeżeli ja mówię o tych zagrożeniach, to w pewnym sensie jako usprawiedliwienie dla kobiety. Że kobiecie dzisiaj łatwo się pogubić, bo właśnie jest ten klimat taki antyrodzinny, polityka antyrodzinna, ta agresywna propaganda aborcji i tak dalej. To wszystko jest no niestety zwodnicze i wiele porządnych, przyzwoitych kobiet z tym wszystkim się gubi. I dlatego rzeczywiście trzeba mówić o pięknie, o radości macierzyństwa, najlepiej jak to będą mówiły kobiety, żeby pociągnąć, bo do wartości się nie popycha, tylko pociąga, żeby pociągnąć do wartości, żeby zachwycić na nowo czymś zupełnie cudownym, co Pan Bóg nam przygotował, właśnie bycie matką, bycie ojcem również, ale to nie dzisiejszy temat. Inaczej jest się matką, inaczej ojcem i inne są radości macierzyństwa, inne ojcostwa. Ja myślę, że daj się ten czas, już taki jest troszkę nadszarpnięty. Myślę, że warto jedną myślą dodatkową jeszcze zakończyć. Bo mówienie osobno o macierzyństwie, osobno o ojcostwie jest troszeczkę jakby sztuczne. Ostatecznie wygranie i macierzyństwa, i ojcostwa, tak naprawdę wygranie do końca, to jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem, jesteśmy sobie wierni, jesteśmy ze sobą i budujemy komunię naszą małżeńską, jako podstawowy element klimatu wychowania naszych dzieci. I wtedy rzeczywiście ta nasza miłość małżeńska poprzez dzieci, wnuki, poprzez, tak jak powiedziałaś, duszę nieśmiertelną każdego naszego dziecka, przenosi się w wieczność. I myślę, że największym szczęściem i matki, i ojca jest to, że kiedyś po latach może, że tak powiem, spokojnie umierać, widząc, że wszystkie dzieci idą we właściwą stronę, że dzieci tych dzieci przerastają nas, przerastają swoich rodziców, bo przecież tak powinno być, że nasze dzieci powinny nas przerosnąć, być lepsze i świętsze od nas, że dzieci naszych dzieci powinny być jeszcze lepsze i jeszcze świętsze. I gdyby tak było, świat zmierzałby we właściwą stronę.
Tak, pani Jadwigo, panie Jacku, dziękujemy bardzo za to wprowadzenie. Będziemy w kontakcie. Drodzy państwo, nasi goście to małżonkowie pulikowscy. Temat, jak wygrać macierzyństwo. Dzielmy się na antenie tym właśnie, jak wygrać. Dzielmy się radościami, bo problemy i smutki to mamy powielane wielokrotnie, ale właśnie zachęcić mogą tylko dobre przykłady, więc pociągajmy dobrymi jakimiś właśnie świadectwami.
Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 655-23-55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655-23-56 kierunkowy 056 i dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66 kierunkowy 004856.
Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat brzmi: jak wygrać macierzyństwo. Nasz gość w studio, dr Jacek Pulikowski, również jest jego żona Jadwiga, z którą łączymy się telefonicznie.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Dorota z Krakowa.
Prosimy Pani Doroto.
Chciałabym powiedzieć, poruszyć właściwie dwa tematy. Jedno to to, z czym spotykam się czytając czy interesując się sprawami przeszłymi wzorcami macierzyństwa, to tak jak widzę, to były różne piastunki, już nie mówię mamki, bo to komuś może brakowało pokarmu, ale piastunki, nianie, opiekunki, także oczywiście tych, których było stać. Po których nie było stać, no to oczywiście warstwy społeczne takie, których nie było stać, to tego nie było. Ale to jakby to macierzyństwo było zastępowane. Oczywiście, że potem były takie zjawiska, że mnianie się bardziej kochało, a matkę się bardziej darzyło szacunkiem, ale tak było. Albo ten stary zwyczaj oddawania chłopca w wieku lat 7 pod opiekę męską. Albo ten zwyczaj, że do liceum kamienieckiego dawano chłopca wyrwanego w końcu z rodziny w wieku lat 10 pod opiekę zupełnie męską. Właśnie chciałabym wiedzieć też, co Państwo na to, bo mogą się bardzo czuć pokrzywdzone matki, które jednak albo chcą, albo muszą pracować i muszą dać opiekunkę, wynająć jakąś opiekunkę dla dziecka. Pewnie, że chciałyby być pewnie z dzieckiem. Jest im potrzebna pomoc zawsze, bo jednak jeżeli tych dzieci malutkich jest więcej rok po roku. No jedyna rada to jest taka, żeby była taka polityka państwa, żeby na przykład był roczny urlop macierzyński zagwarantowanym, częściowo płatny, zagwarantowanym powrotem do pracy na to samo stanowisko. Można by mieć wtedy drugie dziecko w następnym roku, to by się przedłużało, by się przynajmniej w okresie niemowlęcym z dzieckiem. A później, no to proszę Państwa, no ja nie widzę. Większość kobiet będzie chciała pracować albo w związku z tym, że chcą nie zapomnieć nie zapomnieć zawodu. Niestety uczą się. To, co Pani mówi, jest bardzo piękne, ale to jest rzadkie. Bo to się ma dyskomfort psychiczny jednak taki. Może pani nie miała i może matki rzeczywiście będące z dziećmi w ten sposób jak pani nie mają tego, przeciwnie, czują się wygrane. Ale też i ekonomicznie nie wszystkie na to stać. I nieraz jest tak, że no musi mam, jak się trafia jakaś praca, tą pracą zająć, dając komu innemu dziecku pod opiekę. Jak to się ma w państwa wyobrażeniach, znaczy w państwa nie wyobrażeniach, ale praktyce o macierzyństwie, bo to, co Państwo macie, bardzo niewiele matek się zdecyduje nie odstępować od zawodu wyuczonego. Ja nie mówię o zawodzie kaletniczki, czy prawda, mechanicznym technikum ukończonym przez Panią, ale o takim zawodzie, gdzie się czuje jednak powołanie, jak to wszystko pogodzi, bo chciałoby się i to, i to. No, to są sprawy bardzo trudne, ale tak jak Pani, która ma na przykład mechaniczne technikum, to ona widzi, że ona jak się jej trafia praca, to ona musi iść do pracy, bo mąż zarabia 1000 zł miesięcznie. No jak to wszystko, bo to tak idealnie, tak by było fajnie, no ale no, moja mama oczywiście była w domu, ale to dlatego, że ojciec się zdecydowanie nie zgodził na to, że chciała, bo miała zawód taki wyuczony, bardzo chciała pracować w tym zawodzie.
Pani Doroto, dziękujemy bardzo za postawienie problemu.
No więc właśnie tutaj jest problem, który pani sama dwukrotnie różnie nazwała. Chciałaby być dzieckiem, a po chwili pani powiedziała, ale będzie chciała pracować. Ja myślę, że problem jest właśnie w chceniu. Ja nie chcę bagatelizować sytuacji, gdzie chodzi o byt, podstawowy byt, gdzie nie starcza na chleb i na lekarstwa dla dzieci i wtedy matka, ojciec muszą pracować i nie ma gadania. Ale to powinno być traktowane jako zło konieczne. Niestety, moim zdaniem, tragedią kulturową jest to, że tak jak ojcostwo przestało być karierą fascynującą dla mężczyzn i mężczyźni się wyżywają w pracy zawodowej, a ojcostwo traktują jako coś dodatkowego, Tak macierzyństwo przestało być największą tęsknotą kobiet. Chcą zrobić karierę macierzyńską przy okazji. Nie można być mistrzem olimpijskim przy okazji. A zapewniam, że trudniej być taką naprawdę idealną matką niż mistrzem olimpijskim w jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej. Trzeba dużo siebie dać, tylko ludzie nie wierzą, że jak się da bardzo dużo, to będzie też ogromna z tego radość. Ludzie po prostu w to nie wierzą ze względu na kulturę, w której żyjemy. Wmówiono dzisiaj i dziewczynom, i chłopakom, że podstawowa satysfakcja życiowa jest z sukcesów zawodowych. A jakbyśmy sięgnęli do nauki Kościoła, nieomylnej, bo oficjalnej nauki Kościoła, myślę w tej chwili o adhortacji familiaris consortio. Jan Paweł II 24 lata temu napisał o funkcjach ojca i napisał takie zdanie, jako wymienił 4 funkcje ojca i trzecią z funkcji jest praca zawodowa. Tu mężczyźni zwykle się cieszą, jak to zdanie słyszą, ale zdanie jest dokończone w ten sposób: służąca rodzinie, a nie niszcząca jej. Czyli mężczyźni nie wolno uprawiać pracy zawodowej, nawet najbardziej fascynującej, jeżeli ona by zagrażała rodzinie. Oczywiście, jeżeli ma inną możliwość, prawda? Czyli, krótko mówiąc, nam się to na czynniki kulturowe poprzestawiało. Dla nas najważniejszą rzeczą jest praca zawodowa, która sama w sobie ma nam dać satysfakcję życiową. Człowiek nie jest stworzony do pracy. Praca jest potrzebna do życia, a nie, że życie polega na pracowaniu. I to mamy wyraźnie dzisiaj przedstawione. I całe rzesze bardzo przyzwoitych ludzi realizuje się w pracy zawodowej. Oczywiście są tylko podteksty. Ja wiem, dlaczego mężczyźni uciekają do pracy zawodowej. Bo w domu nie są wspaniali, podziwiani. Żony ich nie podziwiają za mądrość, za dzielność, za opiekuńczość i tak dalej. Często nie są ani mądrzy, ani dzielni, ani opiekuńczy. To się wszystko zaplata w pracy. Jest kompetentny w jakiejś wąskiej dziedzinie. Łatwo mu tam o sukces, o docenienie. Myślę, że podstawowy problem leży właśnie w tym, że nasze oczekiwania zostały odwrócone od rodziny. Znowu, że przywołam Jana Pawła II. Przyszłość świata idzie przez rodzinę. I obyśmy uwierzyli, że przyszłość każdego z nas i szczęście każdego z nas zależy tak naprawdę nie od tego, jakie stanowisko, czy jaką pensję dostaniemy, tylko jak będzie wyglądała nasza rodzina. I to z wiekiem, z kolejnych latach życia jest coraz wyrazistsze. Bo młode małżeństwo tego tak bardzo nie widzi, który ma malutkie dzieci. Ale jak dzieci schodzą na manowce, jak dzieci się gubią, jak dzieci wybierają jakieś dramatyczne kariery życiowe, czy giną wręcz, dopiero wtedy okazuje się, że te wszystkie zaszczyty, tytuły i pieniądze, które zarobiliśmy, nic nie były tak naprawdę warte. To tyle tego ogólnego spojrzenia. Natomiast poruszyła pani dwie rzeczy, moim zdaniem bardzo, bardzo istotne. Że dawniej matki też oddawały dzieci. Tak, ale to nie był wzorzec powszechny. Te niańki i tak dalej, to były zarezerwowane dla elit i to tylko część elit, bo niektóre matki z wielką ofiarnością same wychowywały własne dzieci, również w magnackich rodach. Tak to nie było oczywiste. Oczywiście były panie do pomocy, ale matka zajmowała się dziećmi również. Tak więc takie bardziej literaturowe pewnie to są pomysły, że wszystkie matki oddawały dzieci niańkom, a same hulały, to nie wiadomo, co czym się zajmowały. Natomiast przejście chłopaka pod opiekę męską, myślę, było bardzo mądre. I dzisiaj tego naszym chłopakom bardzo brakuje. Dzisiaj mamusie sprawują niemal wyłączną opiekę już nie tylko do pełnoletności nad synkami, ale również jeszcze nad synkami studentami. I ci synkowie nigdy nie przeszli twardej męskiej szkoły. I to prawda, synek pod opieką mamusi nie nabije sobie guza, którego by nabił pod opieką ojca, nabił sobie, ale ten synek nie osiąga dzisiaj ani hartu, ani pewnej odporności na ciosy nawet, pewnej wytrwałości, pewnej gotowości do obrony słabszych itd., itd., bo on sam jest słabszy pod opieką mamusi. Myślę, że tak jak przy małym dziecku kobieta jest niezastąpiona i tam mężczyzna może ją tylko wspomagać, tak przy dzieciach dorastających nadmierny wpływ matki jest bardzo szkodliwy w rozwoju nie tylko chłopców, dziewcząt również. I to, że chłopcy nie przechodzą pod męską rękę dzisiaj, myślę, jest wielką szkodą dla ich kształtu, ich osobowości jako dojrzałych mężczyzn. Często niedojrzałych mężczyzn właśnie dlatego, między innymi. Ale mamy następny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina.
Prosimy.
Bardzo mi się podobało to świadectwo tej pani, która takie piękne świadectwo złożyła nie wiem, kto to był, bo...
Żona naszego prelegenta.
No, bo akurat pacierz był w domu z dziećmi, więc ja nie słyszałam samego zaczęcia. Ale piękne było, to jest naprawdę piękne świadectwo właśnie dla wszystkich mam. I ono jest bardzo potrzebne. Ja chciałam powiedzieć, tak krótko mówiąc, to prawdziwe macierzyństwo będzie wówczas i wygrać je można jedynie z Bogiem, bo nie ma po prostu innej drogi, dlatego że tylko właśnie z Bogiem i z Matką Najświętszą, mając ten taki prawdziwy obraz macierzyństwa z Nazaretu od Matki Najświętszej, jesteśmy w stanie właśnie pokonać te burze zewnętrzne, właśnie te zagrożenia, bo bez modlitwy człowiek bardzo łatwo może ulegać tym wszystkim zagrożeniom zewnętrznym, bo takich przemądrzałych osób będzie bardzo dużo, tych języków takich różnych, których wiele razy słyszałam, do tej pory słucham i to mi siłę, właśnie Bóg daje mi tą siłę i Matka Najświętsza, że wtedy ja wiem, że ta droga jest właściwa, bo wiadomo, że i przykre to jest właśnie, że to mamy tak krytykują, że jeżeli jest kobieta w domu, mama jest w domu, albo nie będzie miała emerytury, albo bo to, bo tamto, także to jest takie dołowanie i jak gdyby obniżanie tej roli macierzyństwa. A jeżeli jest ten obraz, ten wzór, to jest właśnie taka nasza siła i to jest wtedy radosne macierzyństwo, a wielką radość mam z Radia Maryja, kiedy na przykład księdza Pawła Szerzelowskiego, dzisiaj przepiękna piosenka była, którą dała pani Hanna Maria, to z Markiem tańczyliśmy przy tej piosence, bo była tak radosna, skoczna i taki odruch spontaniczny jest, że my nawet tańczymy z dziećmi przy takiej muzyce, przy Radiu Maryja, bo ja się czuję dowartościowana, będąc przy dzieciach i nigdy nie narzekam na to. Zawsze mam co robić i nigdy się nie nudzę. Zawsze można ten cały dzień zamienić w modlitwę, tą pracę w modlitwę zamienić i wcale nie jest... Trzeba po prostu wielkiej ufności Bogu, jeżeli nawet te finanse, nawet gdy są skromne, to radość nawet jest z tego ubóstwa, tak jak było w Nazarecie, dlatego że to jest całe bogactwo, to tym całym bogactwem właśnie jest Bóg, bo tutaj brak nam jest tego zaufania, bo naprawdę jest wiele cudów, my sami doświadczamy tych cudów, że aż trudno jest liczyć, że tutaj to jest naprawdę... To jest wielka ufność. Czasami Pan Bóg, nawet jeśli ja łapię się na tym, że nie do końca zaufam, to potem muszę się ukorzyć przed Bogiem, kiedy On pokazuje na drugi dzień tą swoją mocą, to swoje działanie w trudnych sytuacjach. Także człowiek się jedynie może wtedy zawstydzić i zauważyć, jak za mało jednak ufa. Że musi, naprawdę to trzeba wielkiej ufności, bo to są słowa oparte na doświadczeniu, to nie takie puste, pusto brzmiące, czy bym miała być zrozumiała, czy... tylko chodzi o to, że to jest oparte na własnych... Ja jestem prawie... No, Magda nasza najstarsza 16 lat skończy w grudniu, więc tyle lat jestem w domu. I też muszę podziękować, że to zasługa męża, że on jest bardzo pracowity, że jest bardzo religijny, że wtedy nie jest to przykre, to ojcostwo i macierzyństwo, jeżeli to jest ta miłość do dzieci, miłość do Boga i dzięki tej miłości do Boga jedynie może być ono radosne właśnie, że nie ma tutaj jakiegoś chodzenia do towarzystwa, jedynie jest praca, dom, kościół, Bóg, a z ludźmi można porozmawiać o Bogu, nawet idąc w drodze, czy nawet jeżeli są jakieś spotkania, to jednak jak gdyby niektórzy boją się, jeśli to całe dobro nie przypiszą autorowi tego, sprawcy tego dobra. Tak trudno przez gardło nieraz niektóry przechodzi słowo Bóg. We wszelkich rozmowach, w jakich uczestniczymy, to jak gdyby może być przyjemnie, czy tam miło, ale brakuje zawsze tego słowa Bóg.
Tak jest, pani Ewa. No, dziękujemy bardzo.
Przepraszam za wszystko. Jeśli z Panem tak, Bogiem. Chaotycznie mi troszkę
Bóg zapłać wszystko pięknie i niechaotycznie wcale. I bardzo dwa ważne wątki pani poruszyła, do których chciałbym mówić, właściwie trzy, ale króciuteńko tylko. Rzeczywiście to, jeżeli rodzina będzie z Bogiem i po Bożemu żyła, to w zasadzie my też nie użyliśmy tego słowa, proszę zauważyć. Nie boimy się słowa Bóg, a też mówiąc i żona, i ja nie, właściwie tam tego Boga za wiele wprost nie nazywaliśmy, ale w zasadzie Boży Ład staramy się podpowiadać, odczytywać to, co Pan Bóg dla nas przewidział. Myślę, że kapitalnym taką podpowiedzią dla, nawet bardzo praktycznie użyteczną, jest przyglądanie się rodzinie z Nazaretu. Matka Boża nie chodziła na drugą zmianę do szwalni, ani nigdzie indziej. Święty Józef ciężko pracował, żyli skromnie, ale proszę popatrzeć na, jaka była relacja między nimi. Dzisiaj kobiety się panicznie boją wejść pod opiekę męża, czy być posłuszną mężowi. Oczywiście w Panu, mężowi, który Boże prawa w domu chce egzekwować. Proszę zobaczyć na dwa fragmenty z Pisma Świętego, kiedy odnaleziono Najświętsza Maria Panna i Święty Józef odnaleźli Jezusa w świątyni po 3 dniach. I co powiedziała Maryja? Dlaczego nam to uczyniłeś? Ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Nie powiedziała ja, matka, tu zranione serce, uczuję, nie wiadomo co. Tylko ojciec twój i ja. Na pierwszym miejscu było ojciec twój. I drugi moment. Pan Bóg zwraca się we śnie przez anioła do świętego Józefa i mówi, bierz dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. I on tej nocy uchodzi. Czyli zobaczmy pozycję mężczyzny, który tą Bożą wolę wypełnia. On bierze Matkę Boską i Jezusa i uchodzi do Egiptu. Ona nie protestuje, że chwileczkę muszę kawkę pożegnalną zrobić, muszę ciuchy popakować, muszę coś tam. Ona go po prostu słucha. Ale słucha go, bo on jest... On sprawuje władzę w imię Chrystusa w domu. I teraz, jeżeli mężczyźni zaczęliby sprawować tą chrystusową prawdziwą władzę, nie swoją egoistyczną, to może żoną łatwiej by było się pod ich skrzydła powrotem, że tak powiem, nawrócić, schować i może wtedy byśmy te nasze rodziny, na wzór rodziny nazaretańskiej, odnaleźli w nich szczęście. I w tym zajmowaniu się dziećmi, i w tej pracy na rzecz rodziny. Natomiast drugi raz pojawia się wątek, tutaj też pani powiedziała, że nie będzie emerytury. Poprzednia pani z Krakowa mówiła, pani Dorota, że jakimś rozwiązaniem by był jakiś roczny urlop macierzyński. Rzeczywiście, rzeczywiście jest to ogromnie ważne. To już teraz ukłony w kierunku polityków, bo były pomysły takie, żeby kobieta, zresztą posłanki z Poznania, pani Urszuli Wachowskiej, oddajmy to jej, gdzie kobieta będąca w domu przy małym dziecku miała status pracownika. Prawda? Bo ona przecież ciężko pracuje na rzecz ojczyzny. I z punktu widzenia nawet ekonomicznego jest ogromnie, no trudno mówić o większym kapitale jak to, że dzieci się dobrze wychowa, że nie będą przestępcami, że nie będą chuliganami, że będą pracowały przez długie, długie lata na rzecz naszej ojczyzny. Tego się zupełnie nie docenia. Ale mówię, to jest niestety ten czynnik utrudniający bycie matką, bycie ojcem, że jesteśmy w Polsce ciągle jeszcze karani za to, że mamy dzieci. Również polityką podatkową.
Mamy kolejny temat. Telefon, może podejmiemy. Słuchamy tak. Radio Maria.
Szczęść Boże, ja chciałam tylko powiedzieć parę słów, bo mi się karta skończy, bo ja z komórki dzwonię.
Prosimy.
I chciałam powiedzieć takie słowo, że w 76 roku urodziłam syna. To było tak, że do macierzyńskiego dochodziło okres opiekuńczy, 3-letni, a później w 85 roku urodziłam córkę, to wychowywałam ją sama i miałam 4 lata opiekuńczego. I to był płatny. I po prostu tego. Dziecko było do 4 lat na piersi. I chciało odejść samo od piersi, a w końcu sama odeszła. Także naprawdę to, co kiedyś było, to żeby wróciło, to naprawdę to matkom by się przydało. I naprawdę módlmy się do Pana Boga o powrót właśnie, żeby macierzyński i ten, jak nie przekracza na osobę tam, ileś tam tych pieniędzy, żeby uczciwy grosz na każde dziecko było i na każdą osobę. I żeby ta matka mogła wychowywać te dzieci. Ja dzieci wychowywałam sama, to drugie jak było. I po prostu miałam macierzyński, miałam ten urlop wychowawczy i dałam sobie radę. I szczęść Boże.
Dziękujemy
Bogiem.
Bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Rzeczywiście jest ogromnie ważne, żebyśmy wpływali na politykę prorodzinną, państwa to szeroko rozumianą, to jest osobny wielki, wielki temat, żeby rzeczywiście, może brzydko mówiąc w skrócie, żeby opłacało się mieć i dobrze wychowywać dzieci. Ale też, żeby to się opłacało w pełnej, normalnej rodzinie, prawda? Bo tu wiemy, że bardzo wiele jest takich brzydkich pomysłów w polskim prawie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kogo witamy? Ja na wstępie powiem, że
kogo
niedawno
witamy?
Włączyłam radio i nie znam początku, ale wywnioskowałam z tego, że chodzi tutaj o jakieś takie wybranie właściwego kierunku dla rodziny i zarazem dla utrzymania tej rodziny.
Pani imię możemy znać?
Proszę?
Pani imię możemy znać?
Henryka.
Pani Henryko, temat dzisiejszy, jak wygrać macierzyństwo? Słuchamy
jak
panią.
Jak wygrać macierzyństwo? Właśnie, macierzyństwo jest bardzo piękną sprawą. Nawet widzę, jak w tej chwili, bo ja już mam wnuki, ale widzę, jak moja córka właśnie przeżywa to, że jedzie do pracy, prawda? My tu się staramy z mężem i drudzy teściowie zapewnić super warunki dla jej syna, ale widzę, jak to powitanie właśnie tego dziecka z matką trwa długo i to dziecko nie może się oderwać od mamy, jak bardzo i to przeżywa, widzę, i córka to przeżywa. I dziecko to przeżywa, i my to przeżywamy. Ale o co tu chodzi w ogóle? Ja wychowałam trójkę dzieci, miałam wyższe studia, więc właśnie ten taki najtrudniejszy stopień macierzyństwa, bo trzeba było pogodzić wychowanie dzieci, no pracę, dlatego że człowiek po studiach ma jakieś troszkę większe ambicje, żeby spełnić się i przekazać innym to, co się osiągnęło w życiu. I ja tu widzę w ten sposób, że kiedy po prostu jest młode małżeństwo i kiedy jest ten czas, prawda, na macierzyństwo, to wszystko trzeba zrobić, żeby ta matka mogła być przy dzieciach w domu. Bo ja pamiętam, jak ja przyszło mi się rozstać z dziećmi i zostawić je, iść do pracy, to była największa dla mnie, największe przeżycie takie. To było okropność, coś okropnego. Tym bardziej, że jak tylko poszłam do pracy, dzieci zaczęły chorować i trzeba było brać zwolnienie z pracy. Po prostu źle się czułam, bo dawali odczuć, że no, jak się chodzi do pracy, to się nie chodzi na zwolnienie. A właśnie jeszcze w jednej pracy to mi dyrektor, kiedy urodziłam trzecie dziecko, powiedział, to ile pani w ogóle planuje tych dzieci? I się bardzo wewnętrznie na niego obraziłam, nic jemu nie powiedziałam, ale powiedziałam, że u niego więcej nie będę pracować i rzeczywiście po urodzeniu tego trzeciego dziecka już nie chciałam wrócić tam do tej pracy, tak to mnie zabolało właśnie to słowo. A teraz o czym chciałam właśnie powiedzieć, że to, że kiedy dzieci są małe, matka powinna z nimi być w domu. Ale kiedy już odchowa te dzieci, kiedy jest po prostu, ma czas, żeby podjąć pracę, to polityka powinna być tak ustawiona, żeby pomóc podjąć tą pracę. Żeby rzeczywiście, kiedy przyjdzie już wiek emerytalny, żeby miało to małżeństwo z czego żyć, bo teraz te emerytury są tak maleńkie, że nawet z takiej tam renty czy emerytury męża i żony najmniej, bo krótko pracowała, bo nie miała kiedy pracować, a w zasadzie kiedy mogła pracować, to ją zredukowano, tak jak w moim przypadku w 93 roku mnie zredukowano. A w 99 uzyskałam wiek do przyspieszonej emerytury, ale tyle lat nie mogłam pracować i nie mogłam znaleźć pracy. I w zasadzie emerytura mi przyznana jest bardzo niska, bo w zasadzie mam 18 lat pełnych pracy i 5 lat połówek ze względu na wychowywanie dzieci. I mi jest tak przykro, że w zasadzie w tym czasie, kiedy nie miałam pracy, włączyłam się w pracę społeczną i tyle razy się zawiodłam na tej pracy społecznej. Nikt po prostu nie myśli o tym jakoś współczująco czy pomagająco, tylko liczy się siła i przemoc i nawet krzywdy. Jak zostały popełnione, to te krzywdy nie są w jakiś sposób akceptowane nawet wyżej, żeby można było te krzywdy w jakiś sposób, no, po pomniejszyć, w jakiś sposób zrekompensować. I tutaj właśnie jeszcze bym to podsumowała, że kiedy jest właśnie matka, kiedy dzieci są małe, powinna być w domu, ale później ta cała polityka powinna być zwrócona na to, żeby pomóc tej matce również i na pracę, żeby mogła osiągnąć uczciwą emeryturę.
Dziękujemy pani Henryko. Bóg zapłać.
Ja bardzo pani dziękuję za dwukrotnie powtórzone zdanie, że przy małych dzieciach matka powinna być w domu. Tam jest rzeczywiście niezastąpiona. Natomiast pomysły, jak to zrobić, żeby osoba, która wychowała kilkoro dzieci, nie bidowała, że tak powiem, na emeryturze, to jest rzeczywiście sprawa dla polityków i to musi się, powinno się zmienić. Ja mam lepszy pomysł, niż żeby kobieta szła do jakiejś pracy, żeby poddała się działalności, między innymi na przykład charytatywnej, jakiejś tam takiej czy innej, a mąż zarabiał tyle, żeby wystarczyło na dostatnią starość, prawda? Tylko, że do tego mamy jeszcze kawałek i rzeczywiście musimy jakieś takie półśrodki rozwiązywać i ta praca jest dla nas jednak ciągle pewną koniecznością bytową, ale jeżeli póki ona będzie praca koniecznością, a nie ucieczką od rodziny i od macierzyństwa, to jest jeszcze normalne i akceptowalne. Natomiast niestety wydaje mi się, że wiele, wiele kobiet ucieka od macierzyństwa w pracę zawodową, a niestety wielu mężczyzn ucieka też od ojcostwa w pracę zawodową. Ale to jest troszeczkę szerszy temat. Zdaje się, że mamy następny telefon.
Tak, ale jeżeli chodzi o politykę, to teraz niedługo będą wybory.
No właśnie.
Idźmy i wybierajmy właściwych ludzi. Prawda?
Tak.
Właściwych ludzi, którzy będą właśnie tego rodzaju politykę promować.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Antoni Szymański z Gdańska.
No to mówiliśmy o polityce i mamy. Witam, Antku.
Troszkę wywołany tutaj do odpowiedzi. Ale najpierw chciałbym zakwestionować taką tezę, która często się pojawia w różnych miejscach, że to, że przeciętnie w tej chwili w rodzinach jest jedno dziecko, że to jest wybór tych rodzin i że to jest wybór kobiet. I że takie zawężone macierzyństwo w tej chwili w Polsce jest szczęściem. Kiedy czytamy badania socjologiczne i kobiety są pytane, czy chciałyby mieć więcej dzieci, jaki jest ich wybór, to bardzo często one odpowiadają w ten sposób, że wolałyby właśnie przebywać w domu, chciałyby mieć więcej dzieci, tylko warunki im na to nie pozwalają. A więc ta wola u bardzo wielu kobiet jest i rzeczywiście trzeba zastanawiać się, czy te warunki nie są obecnie bardzo trudne. Kiedy ja patrzę na sytuację mojej córki i mojej wnuczki i porównuję z moją sytuacją, kiedy nasze dzieci, naszą trójkę córek wychowywaliśmy, to widzimy, że rzeczywiście nie ma postępu w tym sensie, że nie jest łatwiej o takie macierzyństwo, o którym państwo Pulikowscy mówili. Takie macierzyństwo, gdzie można opiekować się dzieckiem w domu. Między innymi ze względu na to, o czym bardzo wiele słuchaczy mówiło. Te działania społeczne, szczególnie w ostatnich latach, powiedziałbym, są bardzo ostro przeciwko rodzinie. Bo przypomnijmy sobie, to było niedawno. Skrócenie o 10 tygodni urlopu macierzyńskiego. Ograniczenie kręgu osób, które otrzymują zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek porodowy. Kobiety, które są w ciąży, a są w bardzo trudnej sytuacji, nie otrzymują od 4 lat pomocy, którą niegdyś otrzymywały. Także te uderzenia w rodzinę, ale w macierzyństwo i w ojcostwo cały czas mają miejsce. No, wymienię na końcu może tą najbardziej słynną ustawę o świadczeniach rodzinnych, która doprowadziła do tego, że masowo w Polsce zaczęto się rozwodzić w roku ubiegłym i w roku bieżącym po to, żeby uzyskać status samotnego rodzica, aby otrzymać świadczenia na utrzymanie dzieci. A więc coś, co absolutnie mieć miejsca nie powinno w państwie, które deklaruje, że ochrona rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa jest dla niego bardzo ważną wartością. Ale żeby nie było tak czarno i tylko tak bardzo źle, to chciałbym jednak stwierdzić, że tak wcale być nie musi. Bo kiedy spojrzymy za morze do Szwecji albo do Danii, ale również na Łotwę, która jest krajem dużo biedniejszym od Szwecji i od Danii, ale również na Ukrainę, to zobaczymy, że właśnie na Ukrainie pierwsze działania nowego rządu szły w kierunku wsparcia rodzin. Na Łotwie przyjęto w ostatnich latach cały pakiet prorodzinny, dlatego że oni zrozumieli, że to jest problem nie tylko indywidualny, nie tylko, że to uderza w wolność wyboru, faktyczną wolność wyboru kiedy człowiek nie może mieć dzieci ze względu na warunki ekonomiczne albo ogranicza się do jednego dziecka, kiedy pragnie mieć więcej, ale że to jest również społeczny, a także ekonomiczny, rozwoju ekonomicznego Łotwy. I tam bardzo wyraźnie powiedziano i stwierdzono, z tego powodu tam zrobiono to, coś przeciwnego, co u nas w ostatnich latach, czyli wydłużono urlopy macierzyńskie. Rzeczywiście świadczenia bardzo poważne w tej chwili rodziny otrzymują, ale także rozmaite usługi na rzecz rodzin, bo to są przedszkola, to są zajęcia pozalekcyjne, to są poradnie rodzinne, dostępne i na dobrym poziomie. I wymieniłem celowo te kraje, takie jak Dania czy Szwecja, bo w tych krajach przez szereg lat prowadzono politykę bardzo ostro antyrodzinną. To są kraje bardzo liberalne i bardzo niedoceniające przez pewien czas rodzinę. Ale ostatnie lata to lata radykalnej zmiany. I czy one przyniosły owoce? Kiedy spojrzymy w statystyki demograficzne, to zobaczymy, że Szwecja, Dania, Irlandia, że w tych krajach rodzina z trójką dzieci to jest coś najbardziej normalnego, zwykłego, przeciętnego. Podczas kiedy u nas w okresie transformacji w ciągu 16 lat, gdzie mieliśmy na początku transformacji rodzinę z dwójką dzieci, w tej chwili po tych 16 latach mamy rodzinę z jednym dzieckiem. A więc te przykłady z różnych stron i z krajów bogatych i biednych pokazują, że dzięki dobrym działaniom ze strony państwa, rozumiejącym problematykę macierzyństwa, ojcostwa, rodziny właśnie i jakie to zagrożenia również niesie dla państwa, można tą sytuację odmienić. I słusznie tutaj pan redaktor mówił, że zwróćmy uwagę, czy w tym okresie wyborczym jest to problem centralny, czy też różne inne sprawy są ważniejsze od jednak tego, co powinno być w centrum, czyli rodzina. Ja ze smutkiem patrząc na tę dyskusję, która w tej chwili ma miejsce wokół różnych kwestii, jakoś tych problemów rodzinnych, począwszy od kwestii właśnie tego, co czyni bezrobocie dla rodzin, jak ustawiono są świadczenia rodzinne, czy usługi są na wystarczającym poziomie, tej dyskusji merytorycznej wokół tych spraw nie ma albo jest ona bardzo skromna, a przecież to jest centralny problem naszego kraju. Rzeczpospolita podała kilka dni temu, że do szkół poszło w tym roku o 170 tysięcy dzieci mniej niż w roku ubiegłym. W roku przyszłym pójdzie tak jeszcze mniej dzieci. Depopulacja w Polsce jest faktem. To zagraża indywidualnym decyzjom, zagraża macierzyństwu, ale zagraża również rozwojowi, w tym gospodarczemu naszego kraju i będzie tworzyło rozmaite problemy. I to też powinniśmy widzieć i wymagać rzeczywiście, one są możliwe. Łotwa, Ukraina, Dania pokazują, że te działania na rzecz rodzin są możliwe i że one mogą powodować dobre skutki.
Dziękujemy bardzo. Tutaj chyba nic dodać, nic ująć. I ja osobiście wierzę, że po najbliższych wyborach przynajmniej ta agresywna, antyrodzinna polityka będzie złagodzona, a ja wierzę w lekko prorodzinną politykę. Właśnie dzięki osobom, które politykę traktują poważnie i które wierzą hasłu z początku pontyfikatu Jana Pawła II, że przyszłość świata idzie przez rodzinę. Bo rzeczywiście przez to idzie również przyszłość ekonomiczna, z czego tak jakby politycy sobie nie zdawali sprawy, przynajmniej niektórzy.
Dziękuję bardzo, panie Antoni.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Z panem Bogiem. Drodzy państwo, po chwili muzyki podamy ogłoszenia dotyczące różnych rekolekcji. Thank you.
Drodzy Państwo, po krótkiej przerwie wakacyjnej rozpoczyna się nowa seria rekolekcji Spotkania Małżeńskie i warto przypomnieć, że te rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński czy skalę problemów łączących lub dzielących małżonków. Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie i odbywają się w domach rekolekcyjnych, prowadzone są przez małżeństwa i kapłana i rozpoczynają się w piątki o godzinie 17:30, a kończą w niedzielę około godziny 15:00. I zgłoszenia należy osobiście kierować pod wskazane numery telefonów. I tak od 16 do 18 września rekolekcje odbywają się w Kazimierzu Biskupim, a zgłoszenia koło Konina, a zgłoszenia przyjmują Państwo Kupczykowie, telefon 063 kierunkowy i dalej 245-05-10. Powtarzam telefon 245-05-10. W Szczecinie zgłoszenia przyjmują Państwo Litwińscy, kierunek 091 i telefon 439-38-19.
To dotyczyło terminu od 16 do 18 września.
Tak, dalej jest termin od 23 do 25 września w Tarnobrzegu. Zgłoszenia do Państwa Pińczaków należy kierować i telefon kierunkowy 015 i dalej 822-6209. Powtarzam, telefon 822-6209. To na razie tyle.
Misjonarze Świętej Rodziny w swoim Centrum Duchowości Świętorodzinnej w Ciechocinku zapraszają na rekolekcje z błogosławionymi małżonkami Quattroci od 16 do 18 września. Zresztą cały cykl rekolekcji dotyczących szkoły dialogu dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Można się o tym poinformować u księdza doktora Adama Bajorskiego. Telefon, komórkę może podam, 502-623-599. Powtarzam, 502-623-599. Ksiądz Adam Bajorski zaprasza przede wszystkim na te rekolekcje od 16 do 18 września z błogosławionymi małżonkami Quattroci. Dotarła też do nas wiadomość, która dotyczy głównie mieszkańców Łomży. W dniach 8, 9, 10 września w parafii Świętego Krzyża w Łomży odbędą się rekolekcje dla małżeństw pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Stefanka. W rekolekcjach będą brały również udział rodziny ze wspólnoty domowego kościoła. Zaproszone są nie tylko małżeństwa, ale również są zaproszeni narzeczeni przygotowujący się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Godzina 18, parafia Świętego Krzyża w Łomży, będzie msza święta, będą konferencje, spotkania w grupach czy adoracja jeszcze potem. Tylko 3 takie spotkania. Bardzo dobra inicjatywa, współpraca właśnie i kapłana, i małżeństw z ruchu. Obojętnie jakiego ruchu, ale właśnie jest świadectwo, jest dzielenie się dobrem z innymi małżonkami, którzy nigdzie nie należą, a też chcieliby coś więcej w swoim małżeństwie. Wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Jak wygrać macierzyństwo? Nasi goście, państwo Pulikowscy, Jadwiga i Jacek.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Hello?
Tak, słuchamy.
Mówi Stanisław z Bydgoszczy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy, panie Stanisławie.
No więc chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę, bo no, często się mówi, że niektóre kobiety nie chcą mieć dzieci, unikają. No na pewno pewien procent jest taki, kto się zgadza. No mam inne nieco po prostu spostrzeżenie, ponieważ już 13 rok jestem w seminarium odnowy w Duchu Świętym jako animator, no więc przy spotkaniach w grupach, jak się dzielimy po prostu, no niestety są nieraz bardzo przykre sytuacje. Także kobiety po prostu nieraz no, w młodym wieku płaczą i przychodzą tak zrozpaczone, że nieraz no, człowiek jedynie może też pomóc łzami po prostu, bo nic nie można pomóc. I teraz chciałem zauważyć, jak ta jedna słuchaczka mówiła, że był okres, oczywiście w PRL-u 4 lata, gdzie miała urlop bezpłatny w ogóle. No, mnie się wydaje, że myśląc logicznie, to ani nasze dzieci, ani naszych dzieci się nie doczekają takiego okresu, biorąc pod uwagę tą sytuację. Aczkolwiek, mimo to, że zbliżają się wybory, no, że polskie społeczeństwo powinno być, jak to się mówi, trzeźwe i trzeźwo myślące. No niestety jest taka sytuacja w tej chwili w Polsce, że jak to mówi przysłowie, nawet generał geniów nic nie zrobi, o ile ma zdemoralizowaną armię. Właściwie Polski nie ma, wszystko zniszczone i nawet gdyby ktoś był dobrym prezydentem, to cóż może zrobić w tej sytuacji, jak nie ma zakładu, wszystko sprzedane. No nie ma możliwości po prostu, także mimo to oczywiście no, musimy być trzeźwi i głosować na takiego, który rzeczywiście ma jakieś ideały i zachowuje się moralnie po prostu i chciałby pomóc społeczeństwu, ale wydaje mi się, że tu możliwości nie ma. No, mógłbym tylko powiedzieć tak, to kiedyś po prostu szedł no, do Niniwy, no wyszło mi z pamięci.
Jonasz.
Proszę?
Jonasz,
tak. I głosił, że tylko 40 dni będzie Niniwa istnieć. No jak doszło do króla, rozebrał swoje po prostu szaty, usiadł w popiele, zarządził, aby zwierzęta, ludzie, nic nie jedli, no i wówczas rzeczywiście Niniwa nie została zniszczona. Tak samo teraz, no ale któż może podobną sytuację w Polsce no, zrobić? Także no...
Dziękuję panie Stanisławie no, za tą refleksję.
Szczęść Boże.
U Boga nie ma nic niemożliwego, ale Bóg posługuje się ludźmi i myślę, że jednego dnia się na pewno w Polsce nie zmieni, ale ja ciągle wierzę, jestem optymistą, że będzie w Polsce lepiej, że będzie coraz lepiej, bo dzieci rodzą się w tych rodzinach, które dzieci kochają. Ci, którzy głoszą, znaczy nie tylko w tych, ale jest coraz zdrowszy odruch, coraz więcej jest rodzin światłych, wykształconych, żyjących bardzo skromnie, dlatego że mają więcej dzieci. I te dzieci wcale nie są żadnym terenem patologii. W Poznaniu robiliśmy takie badania, kręgi właśnie takie prorodzinne i okazało się, że w rodzinach wielodzietnych dzieci są ponadprzeciętne, jeżeli chodzi nawet o wykształcenie, co było wielkim zdumieniem, ale tak z rzetelnej analizy wyszło, także jest zdrowy odruch w Polsce, że mają dzieci rodziny porządne, uczciwe, dobre, nawet mówię kosztem poziomu życia, decydują się na większą liczbę dzieci. Są również takie ruchy w Kościele, które wręcz stawiają na dzieci. I ja na tym buduję swój optymizm, bo ci, którzy głoszą te wszystkie chore wizje, oni wymrą śmiercią naturalną. Oni nie mają dzieci. Zresztą trudno mówić o dzieciach w związkach tak karkołomnych, jak się próbuje legalizować w tej chwili. One są skazane na wymarcie. Natomiast właśnie sobie ja tak sobie prywatnie wierzę. Może ja tego nie doczekam, może nie moje wnuki, ale może prawnuki moje doczekają tego, że zwycięży zdrowy rozsądek i dziecko będzie wartością i ludzie będą chcieli mieć dzieci, tak jak kiedyś to było.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bardzo wydaje mi się istotną, bo tutaj dużo słuchaczy mówi, że jesteśmy w takim błędnym kole tych polityków, różnych barbarzyńców, różnych ideologii, ale to nie znaczy, że mamy przestać być sobą. I tutaj zdefiniowanie pojęcia macierzyństwa nie będę powtarzał, bo małżonka gościa powiedziała dokładnie, na czym to polega. Tam było więcej metafizyki niż takiego pozytywizmu i racjonalizmu. I o to chodzi w małżeństwie. I o to trzeba po prostu walczyć, bo niestety ta nowa rzeczywistość, nowy system wprowadził najgorszą rzecz, jaką mógł prowadzić. To znaczy, on wprowadził taki, że siłami, że człowiekiem muszą rządzić siły jakiejś tam natury. Nie. Człowiek jest wolnym człowiekiem, jak jest przy Panu Bogu, oczywiście to jest wolny. I ta wola nasza o jakieś tam wygody, o jakąś wolność, nie wiadomo jaką, o seksualizm, o władzę, to powinna być nam obca. My chcemy żyć spokojnie i uważam, że nie należy się aż tak bardzo załamywać. Tutaj Kościół i Ojciec Święty nam zdefiniował wszystko, co przecież jak odszedł, to nie zostawił nas sierotami. Ta cała jego nauka to jest dla nas po prostu. Tylko trzeba z tego czerpać. I nie należy się bać. Po prostu uważam, że jeżeli faktycznie wszyscy już określili, że rządzą nami barbarzyńcy, którzy niszczą akurat to, co w życiu najpiękniejsze i każą nam walczyć, jakieś cele nam stawiają, które są chore w sumie, to właśnie takie świadectwa jak goście, jak państwo, którzy prowadzicie audycje, to są nam potrzebne, że jak gdyby ten świat inaczej wygląda. Nie wygląda tak, jak nam pokazują w telewizji, jak pokazują nam w przepisach prawnych, tylko on jest inny. I o ten świat musimy zawalczyć po prostu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
I to zawalczyć każdy powinien, że tak powiem, na własny użytek, we własnej rodzinie. Ja myślę, że jest dużo więcej rodzin, bardzo porządnych, bardzo po Bożemu żyjących, tylko że tych rodzin się nie pokazuje w ogólnopolskiej telewizji, natomiast pokazuje się patologię i promuje się patologię. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby powróciła moda na dobrą, wielodzietną rodzinę, skromnie żyjącą, ale godnie, uczciwie. Żeby tak jak za czasów pierwszych chrześcijan zaczęli ludzie patrzeć na nas i mówić: zobaczcie, jak oni się kochają. Żeby zaczęli nam zazdrościć. Nie telewizorów, samochodów, willi czy nie wiadomo czego, tylko relacji międzyludzkich, bo te relacje są w zasadzie podstawą zadowolenia życia człowieka. I żadne bogactwo nie zastąpi dobrych relacji z bliskimi, ale również i z tymi dalszymi ludźmi. Bo to w zasadzie człowiek jako taka istota społeczna dla niego jest w sumie najważniejsze, jego poczucia, radości bycia w świecie, jak inni na mnie patrzą, co, jakie mam z nimi relacje, co... I to ja wielokrotnie odebrałem takie niesamowite dowody życzliwości od innych ludzi, że wcale nie potrzebuję pieniędzy za różne działania, które podejmujemy bezinteresownie, bo zapłatę mamy daleko, daleko większą.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Halina z Warszawy.
Na wieki wieków, amen.
Moje pytanie jest takie. Moja córka urodziła teraz córeczkę i mieszka w Warszawie. Kiedyś słyszałam, że jest jakieś takie becikowe, się należy dla dzieci. Czy to jest dalej aktualne? Państwo się nie orientujecie? Czy to przysługuje? Tak. Czy...
Znaczy jest taka inicjatywa, ale to tylko niektóre rady miejskie to ustaliły, prawda? Także nie wszędzie to jest.
Nie we wszystkich miastach i nie w tej samej wysokości.
Gdzie się dowiedzieć? W Radzie Miasta, tak?
Tak.
A gdzie to można?
Nie, no,
w Warszawie.
W Warszawie raczej nie podejrzewam Warszawy o coś takiego, ale proszę sprawdzić w Radzie Miejskiej po prostu.
Aha, dowiedzieć się tam po prostu, tak? Dziękuję ślicznie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja do audycji.
Witamy Panią.
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Na wieki wieków, amen.
I radio proszę wyłączyć.
Tak, już włączyłam właśnie. Ja mam taki problem. Moja córka pracuje, ma dziecko, dwoje dzieci na utrzymaniu, no wspólnie z mężem, 3-letnie i 7-letnie. I w tej chwili jest w takiej sytuacji, że pracuje od 8 rano nawet do 10 wieczór. I nie ma możliwości zmiany pracy i nie ma możliwości niepracowania. I nie wiem, właśnie wydaje mi się, że to jest chyba, dopóki w naszym społeczeństwie nie będzie wrażliwości na drugiego człowieka, to wszystko inne... No, nie da rady, bo ja rozumiem, ja pracowałam w latach 60. Również było tak, że pracowało się po godzinach, ale były dwie godziny 10%, potem były 100%, ale żeby pracować od 8 do 22 przy dwójce dzieci, to już jest chyba za dużo. Ja nie chciałam dzwonić, bo uczulaliście państwo, żeby dzwonić, dzielić się przyjemnymi sprawami, ale nie mogę dłużej z tym trwać i nie wiem, jak mam poradzić i nie wiem, jak mogę pomóc. Przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No taka jest rzeczywistość, że prawo jest łamane. Jak pani mówi, od godziny 8 do 22 to jest wbrew prawu pracy. Nie wolno. Nie wolno nawet.
Tak, ale to nie zmienia faktu, że tak się dzieje i pracodawcy rzeczywiście żądają bardzo nieuczciwie za długiej pracy, za niskie pieniądze, zaniżają oficjalne pensje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tutaj rozwiązać problemu tego czy innego, indywidualnego. Natomiast na pewno jest to niesamowite wyzwanie dla męża, córki, również dla rodziny otaczającej, bliższej, dalszej, bo taka sytuacja na pewno musi się odbić negatywnie na rodzinie i trzeba przeanalizować, czy nie można jednak kosztem jakiegoś obniżenia standardu. Ja nie chcę powiedzieć, że człowiekowi wystarczy na dobę garść ryżu, bo faktycznie wystarczy, ale to nie o tym mówię. Myślę, że trzeba dobrze przeanalizować, co jest konieczne do życia, a co jest zbędne, co tylko nam wmówiono, że musimy mieć. Prawda? Sokrates chodził po rynku pełnym towarów i mówił, jak jestem szczęśliwy, że nie muszę tego wszystkiego mieć. Myślę, tego dystansu nam wszystkim trochę potrzeba. Co z tego, że ktoś określa jakiś standard, że musi być taki samochód, taki wózeczek dla dziecka, taki telewizor i tak dalej. Można bez tego żyć. Natomiast smutne się dzieje, a wręcz tragiczne, jeżeli rzeczywiście nie starcza na chleb, jeżeli rzeczywiście nie starcza na lekarstwa. I wtedy nie ma wyjścia. Rodzice muszą pracować nawet ponad siły. W szczególności ojciec. Ojciec mojego kolegi, no to były lata 60., nie mogąc wyżywić rodziny, oddawał krew za pieniądze, co tydzień oddawał krew po to, żeby dostać jakieś tam parę złotych na to, żeby starczyło na chleb dla dzieci. Dosłownie kojarzy się z pelikanem, który przebija swoją pierś, by wyżywić dzieci, prawda? I to jest wyzwanie dla męża. Jeżeli praca zawodowa żony zagraża rodzinie, czy no, funkcjonowaniu rodziny, to musi mąż naprawdę podejmować jakiś specjalny wysiłek, żeby tą rodzinę jednak utrzymać, ale wcześniej zanalizować, czy na pewno nie można troszeczkę odpuścić z standardu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ania z Torunia dzwoni.
Szczęść Boże, witam.
Jestem mamą trójki dzieci, aktualnie jestem na urlopie wychowawczym i chciałam też poruszyć i bardzo przywitać tutaj pana Jacka Pulikowskiego, którego znam też książki i bardzo cenię, i powiedzieć też o takiej jeszcze jednym modelu, o którym też, który nam przedstawił Jan Paweł II, to jest o świętej Joannie Mola. Ja tak jakoś się utożsamiam właśnie z takim modelem i patrzę na to troszeczkę od takiej strony właśnie też tego zawodu jako powołania. Jestem z zawodu psychologiem i w tej chwili nie pracuję zawodowo, ale mam mnóstwo takich właśnie zajęć. Nieodpłatnie pracuję po prostu przy parafii kościelnej, w poradni katolickiej i myślę, że to też jest jeszcze takie miejsce, gdzie no ja muszę zostawić na jakiś czas, prawda, rodzinę, dzieci, żeby iść i nieść jakby tą swoją wiedzę, umiejętności, jakie posiadam, na rzecz innych. I tak podobnie właśnie Joanna Mola, mając dzieci, pracowała jako lekarz. I to dosyć intensywnie momentami. Także myślę, że są takie zawody, które jednak ja się czuję wręcz zobowiązana do tego, żeby służyć. Nie wyobrażam sobie, żeby... Oczywiście muszę mieć na względzie to, żeby moja rodzina nie ucierpiała. Natomiast myślę, że no jest to taki zawód, gdzie i tak podobnie lekarz, czy chociażby jak pan Pulikowski i jego żona też, myślę, służą innym i wtedy muszą zostawić swoją rodzinę. Także... No myślę, że nie zawsze jest tak, że ta mama musi być tylko w domu, że też może się jakby dzielić tym dobrem i w jakiejś dla dobra innych zostawić na jakiś czas dzieci pod opieką. Ja mam to szczęście, że mogę zostawić pod opieką babci je wtedy. I mam takie poczucie, że je zostawiam i jakoś tam szczególnie tą małą, która ma rok to tam gdzieś myślę, co ona tam robi, ale no czuję, że jest potrzeba, jestem potrzebna i nie mogę odmówić w takiej sytuacji. Także no taki swój głos chciałam tutaj.
Bardzo, bardzo dziękuję. Pani powiedziała o czymś bardzo ważnym, że jest coś takiego jak zawód matkowania, prawda? Ten lekarz, psycholog opiekujący, on zawodowo jakby matkuje i to jest bardzo piękne i ta działalność, zwłaszcza ta nieodpłatna, jest, ona się zresztą stokrotnie zwróci rodzinie, to jestem zupełnie tego pewien. Tylko żeby w tym wszystkim nie zagubić pewnej ważności, również mierzonej czasem. Jest takie stare powiedzenie, że jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ja to uzupełniam. Pan Bóg na pierwszym miejscu, na drugim współmałżonek, na trzecim dzieci, na czwartym inni ludzie. Nie może to być poprzestawiane. Można pełnić różne funkcje na rzecz innych ludzi, ale nie wolno, nie może to być wtedy, kiedy tego rodzina własna nie wytrzyma, prawda? Ja mogę powiedzieć taką ogromną radością, jak najstarsza nasza córka była na początku szkoły podstawowej, ja nie wiem, czy to była trzecia klasa, czy druga, ale jakoś miała takie wypracowanie już do napisania i czego się, takie pytania, czego się boisz, czegoś, no, napisała, że czego byś chciała, to napisała, chciałabym, żeby tatuś był więcej w domu. I po przecinku, ale żeby nie przestał pomagać innym ludziom. Myślę, że dzieciaki potrafią docenić tą pani działalność na rzecz innych i to jest dla nich bardzo ważny przekaz, że inni też są ważni. I dla nich też należy pracować. Nie dlatego, że to się opłaci, tylko dlatego, że tak się godzi człowiekowi, który coś w sobie ma. Ja bym wolał, żeby audycję na macierzyństwie zakończyła moja żona.
Dziękujemy pani Aniu. Halo? Pani...
Boże.
Szczęść Boże.
Boże, jestem.
Witamy panią doktor Jadwigę Pulikowską.
Ja też witam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję za liczne, piękne wypowiedzi. Wypowiedzi, które z jednej strony pokazywały blaski macierzyństwa, a z drugiej strony nieodłącznie z nim związane również i cienie, różne trudy i problemy, które się z tym wiążą. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych rozmowach. Cieszę się, że ja mogłam tam parę swoich zdań dodać. I chciałabym może na zakończenie jeszcze raz powiedzieć, że każda rodzina ma swoją niepowtarzalną historię. To, jaka będzie ta historia, wiąże się nieodłącznie z wyborami. Niełatwymi wyborami. Życzę wszystkim rodzicom, żeby dokonując tych wyborów i takich zasadniczych, generalnych właśnie, jak na przykład czy praca zawodowa, czy wychowywanie malutkich dzieci, a może połączenie pracy zawodowej w domu, na przykład z wychowywaniem dzieci. Rozmaite mogą być drogi. W każdym razie i te takie ogromne, duże problemy, które trzeba rozwiązywać, ale i wybory maleńkie, takie dotyczące paru minut, paru chwil. Różnych, czasami nawet błahych spraw, a czasami ważnych, bo może to być właśnie pójście z dziećmi do lekarza, czasem planowane na wiele tygodni wcześniej, kiedy nie można podejmować innych zadań, tylko właśnie trzeba tutaj być w takiej sytuacji, żeby te wybory były wyborami służącymi rodzinie. A wtedy na pewno będzie się można cieszyć wygranym macierzyństwem. Jeszcze raz podkreślam, zawsze wspólnie rodzicielstwo i wspólny związek żony i męża, ich bliskość, to o czym już tylukrotnie mój mąż wspominał. Życzę wszystkim rodzicom, żeby mieli wiele radości z wychowywania swoich dzieci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Jadwigo.
To jeszcze malutkie podskryptum, bo to może nie wybrzmiało tak, tak bardzo, bardzo wyraźnie. I ja bym życzył wszystkim małżeństwom, żeby płodność i możliwość przekazania życia dzieciom była wielką szansą, wielkim darem.
Postrzegana jako dar, bo jest darem.
Jest darem, żeby małżonkowie odbierali to jako wielki dar do zagospodarowania, do mądrego, roztropnego i wielkodusznego zagospodarowania. Bo jeżeli dziecko w małżeństwie staje się zagrożeniem dla miłości rodziców, to w zasadzie już jest bardzo, bardzo, to już jest sygnał ostrzegawczy, bardzo, bardzo poważny. A dzisiejszy świat właściwie tak nam próbuje to wszystko poprzestawiać, żeby dziecko było zagrożeniem miłości. Dziecko jest najcudowniejszym darem dla małżeństwa. Macierzyństwo i ojcostwo wyrasta właśnie poprzez rodzenie i wychowywanie dzieci. I obyśmy marzyli i tęsknili do tego, a nie bali się.
Dziękuję bardzo naszym prelegentom, państwu Pulikowskim, Jadwidze i Jackowi. Dziękujemy słuchaczom, drodzy radiosłuchacze, za włączenie się, za ubogacenie tej audycji. Zapraszamy na kolejną audycję, którą zresztą tutaj pan Jacek wywołał, bo mówił o darze płodności. Na ten temat, jeżeli chodzi o rozpoznawanie płodności, czyli tak zwane naturalne planowanie rodziny, jest dużo mitów. Także kolejna audycja 13 września za tydzień będzie dotyczyła właśnie faktów i mitów. Że fakty przeczą tym mitom, które jakoś dyskredytują rozpoznawanie płodności, naturalne planowanie rodziny. Naszymi gościem będą państwo Aleksandra i Roman Strusow i pan Maciej Tabor. Do kolejnego wtorku żegnamy się z państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.